Jest to temat świątyni Bożej. Myślę, że jest to temat, który rzadko jest tak jakoś przez nas studiowany, ponieważ nie do końca czasami rozumiemy powagę, jaką ma ten temat, ze względu na to, że tak jak Kuba zresztą wspomniał, że odchodzimy od pewnych martwych ceremoniałów i to jest słuszne, ponieważ martwe ceremoniały są martwe i nie mają sensu, czy jakąś martwą liturgię. Natomiast możemy sobie również sami wprowadzić, może się tak zdarzyć, że ponieważ mamy, jako człowiek mamy taką tendencję, aby wypełnić jakieś takie martwe uczynki czy religijne ceremoniały, aby poczuć się lepiej. Taką mamy tendencję, człowiek ma taką tendencję. Prawie zawsze człowieczeństwo dążyło do jakiejś religii. Jako wierzący chrześcijanie również czasami dążymy do jakiegoś wypełniania martwych ceremoniałów, niekoniecznie w relacji z żywym Bogiem. Natomiast Stary Testament był wypełniony pewnymi ceremoniałami. List do Hebrajczyków mówi, że te rzeczy, które były wtedy, są tylko cieniem rzeczy przyszłych. Między innymi 10 rozdział mówi, to też przychodząc na świat mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie chciałeś, nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, znosić więc pierwsze, aby ustanowić drugie. I w Chrystusie mamy zniesione fizyczne ofiary, które były składane według zakonu. Ale czy one były bez sensu, czy one były od Boga, czy one nie były od Boga? Były od Boga. Bóg je nakazał i Mojżesz wprowadził te rzeczy ze względu na to, co widział, co Bóg mu pokazał. Mojżesz zbudował świątynię według tego, jak widział w niebie. Te rzeczy, jakbyśmy poczytali Księgę Mojżeszową, to jest 22 Księga Mojżeszowa, 25 rozdział, troszeczkę do niej zajrzymy, ponieważ to mógłby być temat na kilka dni słowa, ale to tylko chciałbym troszeczkę o tym powiedzieć króciutko i zaraz zakończę bardzo ważnym takim akcentem. Druga Mojżeszowa, 25 rozdział. I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc, powiedz synom izraelskim, aby zebrali dla mnie dar ofiarny. Od każdego człowieka, którego pobudzi serce jego, zbierzcie dla mnie dar ofiarny. A taki jest dar ofiarny, który od nich zbierzecie. Złoto, srebro i miedź, fioletową purpurę, czerwoną purpurę, karmazyn, dwakroć farbowany, bisior, kozioł sierść i skóry baranie czerwono farbowane i skóry borsucze i drzewo akacjowe, oliwę do świecznika, wonności do olejku, do namaszczenia i do wonnego kadzidła, kamienie onyksowe i drogie kamienie do oprawy na ramiennika i na pierśnika i wystawił mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, którą ci pokażę, tak wykonacie. I gdybyśmy to czytali, to jest kilka rozdziałów opisujących, jak oni budowali, jak mają wisić zasłony, jak ma wyglądać stół pokładny, stół pokładny do składania ofiar, jak mają czasze wyglądać, naczynia, jakie drewno używane do tego, jakie drewno do tego, jaki kolor tej tkaniny. Te wszystkie rzeczy mają swoje znaczenie. Ale nie będziemy o tym rozmawiać, bo to byłby naprawdę wykład na wiele dni. I na temat Arki Przymierza, to jest 25:16. Do tej skrzyni włożysz świadectwo, które ci dam i zrobisz wieko ze szczerego złota, 2,5 łokcia długie i 1,5 łokcia szerokie. Zrobisz też dwa cheruby z litego złota i zrobisz je na obu krawędziach wieka. Jednego cheruba zrobisz na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z drugiej strony. Razem z wiekiem połączone... zrobicie cheruby na obu jego krawędziach. Cheruby będą miały skrzydła rozpotarte do góry. Będą one okrywać swoimi skrzydłami wieko, a twarze ich zwrócone będą ku sobie. Twarze cherubów zwrócone będą ku wieku. Na wierzchu skrzyni położysz wieko, w skrzyni zaś złożysz świadectwo, które ci dam. Tam będę się spotykał z tobą i ponad wieka będę z tobą rozmawiał. Spośród dwóch cherubów, które są na skrzyni świadectwa, o wszystkim, co jako nakaz przekażę ci dla synów izraelskich. Widzicie, Bóg dał pewien obraz, to ja tylko przeczytałem dwa fragmenty, natomiast to jest naprawdę bardzo długi opis, jak miała wyglądać świątynia. I Bóg to nakazał Mojżeszowi i oni to uczynili i spotykał się Bóg z nimi. Arka Przymierza była w miejscu najświętszym, za zasłoną, tkaną zasłoną, jako jeden kawałek tkaniny, którą nie tak łatwo było rozerwać. To było bardzo trudne, żeby ją rozerwać. I moment, kiedy Jezus umarł na krzyżu, ta zasłona rozdarła się od góry do dołu, czyli nie od dołu do góry, że ktoś ją mógł rozerwać, tylko od góry do dołu. Bardzo mocna tkanina. Więc to miejsce najświętsze, które było zamknięte przed nawet kapłanami, zostało w momencie śmierci Jezusa otwarte. My jesteśmy nazwani dzisiaj jako rodem kapłańskim, tak? Rodem nabytym, rodem kapłańskim. My też wchodzimy w to miejsce kapłanów, my też wchodzimy w to miejsce lewitów. Gdy czytamy opis świątyni, tam dalej jest opisane po przedmiotach, jest opisane o lewitach, którzy mieli się poświęcić do służby dla Pana. Nie mogli służyć Bogu niepoświęceni. To znaczy poświęceni, oddzieleni dla Boga. Jeżeli chcesz dzisiaj służyć Bogu, musisz być oddzielony dla Boga. Nie ma innej możliwości. Ciemność ze światłością nie może razem po prostu się mieszać. Musisz być oddzielony dla Boga. Ale co chciałbym przede wszystkim dotknąć? Chciałbym dotknąć miejsca, kiedy my chcemy oddać Bogu chwałę. Biblia o tym mówi również, że nasze życie ma być godne Ewangelii, tak? I to oddaje Bogu chwałę, tak? Jesteśmy solą tej ziemi, jesteśmy świecznikiem, który nie stawia się pod spodem, tylko stawia się na wierzchu, aby świecić innym. O tym dzisiaj również mówiliśmy, aby po prostu być odważnym w tym, aby dzielić się z ludźmi Ewangelią, mówić im o tym. I ludzie patrzą na nasze życie, dlatego powinniśmy być tym świecznikiem i solą ziemi, oddzielonymi dla Pana, aby Bóg nas mógł użyć dla siebie, oddzielonym jak lewici. W liście do Hebrajczyków 9 rozdział. Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej i ziemską świątynią. Wystawiony bowiem został przybytek, którego część przednia nazywa się miejscem świętym, a w niej znajdowały się świeczniki, stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek zwany miejscem najświętszym, mieszczący złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza pokrytą zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną i laska Arona, która zakwitła i tablice przymierza. Nad nią zaś cherubini chwały zacieniający wieko skrzyni, o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić. Skoro tak te rzeczy zostały urządzone, kapłani sprawujący służbę Bożą wchodzą stale do pierwszej części przybytku. Do drugiej zaś raz w roku sam tylko arcykapłan i to nie bez krwi, którą ofiarują za siebie samego i bez uchybienia i za uchybienie ludu. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Ma to znaczenie obrazowo, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto spełni służbę Bożą. Są to tylko przepisy zewnętrzne, dotyczące pokarmów i napojów i różnych obmywań, nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. I dalej czytamy. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. 23 wers. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbycia rzeczy niebieskich było oczyszczone tymi sposobami. Sama zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami, aniżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, aby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechów przez ofiarowanie samego siebie. I jak postanowiono jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy świata, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Jest tu mowa o tym, że Jezus wszedł do świątyni nie ręką zbudowaną, nie z tego świata, raz na zawsze, jeden raz wszedł. Nie potrzeba tej ofiary w żaden sposób ponawiać, czy jak jeszcze raz ofiarowywać. To jest, uważam, niezgodne z Biblią, jest to świętokradztwo. Jezus raz na zawsze został ofiarowany w świątyni w niebie. Raz na zawsze. W świątyni w niebie. A więc jest miejsce najświętsze w niebie. Jest świątynia w niebie, według którego obrazu Mojżesz pewne rzeczy uczynił. One były tylko na tamten czas takimi jakby tylko odbiciem troszeczkę tego, tak? tylko pewnymi obrazami. To nie było wszystko, co jest w niebie, ale pewne sens pewnych wydarzeń, które się dzieją w świątyni w niebie, był zachowany, tak? Czyli składanie ofiar w różnej postaci, z płynów czy ze zwierząt. Tylko oczywiście z pewnych zwierząt. To miało wszystko bardzo ścisłe, określone warunki. Arcykapłan, który wchodził raz do roku, arcykapłan musiał złożyć ofiarę za grzechy swoje i za grzechy całego ludu. Jeżeli nie było usprawiedliwienia, czyli ofiary za grzech całego ludu, arcykapłan nie ze względu na swoje winy, to ze względu na grzechy winy ludu, mógł paść martwy za tą zasłoną. Dlatego miał dzwoneczki przy szacie, aby było słychać, czy się porusza, i miał, nie pamiętam, czy przy prawej, czy przy lewej nodze sznurek przywiązany, aby w razie czego można go było wyciągnąć, bo nikt nie mógł wejść do miejsca najświętszego. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, między innymi, co również tydzień temu wspomniałem, ze 141 psalmu. Panie, wzywam Cię, pośpiesz mi z pomocą, usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Modlitwa moja jak kadzidło, podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Czyli w naszym życiu jest miejsce na modlitwę jak kadzidło i podniesienie rąk, oddawanie chwały jak ofiara wieczorna. My zaniechaliśmy tych tradycji żydowskich, wszystkich mojżeszowych, chociaż nasza wiara opiera się na tym. Prawdziwa chrześcijańska wiara opiera się na wierze mojżeszowej, na tradycji mojżeszowej, na tradycji żydowskiej. To są nasze korzenie. Ale my zaniechaliśmy dlatego, że Jezus zniósł te przepisy, tak? On nie powiedział, że to nie ma znaczenia. On powiedział, to się wypełniło we mnie, dlatego zostało to zniesione. To ma znaczenie dla nas dzisiaj obrazowe. Możemy czerpać z tego wiele obrazów. I teraz przychodzimy w miejsce wspólnego zgromadzenia. Czy to jest kościół, tak jak niedzielne zgromadzenie, czy to jest grupa domowa, czy to jest grupa, gdziekolwiek jesteś w parku, na ognisku, modlisz się z kimś. To jest moment, kiedy może być budowana świątynia Boża w sposób duchowy z tobą i z ludźmi, z którymi się razem modlisz. Miejsce przybytku, miejsce domu modlitwy, miejsce domu Bożego, gdzie Bóg mówi, będę się ukazywał w tym miejscu i będę rozmawiał z tobą, będę się z tobą spotykał. Jeśli zachowasz te warunki, jeśli zachowasz te obrazy, jakie między innymi? Lewici, którzy byli poświęceni przed Bogiem, tak? Oddzieleni dla Pana. Tak jak tutaj czytałem, tak, że ta pokora, aby moja modlitwa po prostu dotarła do Boga jak kadzidło, jak miła woń. Modlitwa nasza może nie docierać do Boga, chociaż będziecie sobie, jak to się mówi, tak, nacinać się, tak, jak poganie to robią. To już może nie zły obraz, ale może modlitwa nie docierać twoja do Boga. Z powodu, Biblia to mówi, naszego grzechu, tak? Biblia mówi w ten sposób, wyraźnie, jasno i wyraźnie. Z powodu naszego grzechu Bóg może nie wysłuchiwać modlitwy. Czyli nasza modlitwa wtedy, z powodu naszego grzechu, czy naszej nieprawości noszonej w naszym sercu, czy braku upamiętania, nie będzie jak miłe kadzidło dla Boga. W pewnym miejscu Bóg mówi, że wasze święta są dla mnie obrzydliwością. Zaprzestańcie ich. Dlaczego? Dlatego, że Izraelici grzeszyli, chodzili własnymi drogami, a potem przychodzili, jacy my jesteśmy święci, teraz robimy trochę ceremoniałów świętych i będzie wszystko w porządku. Ich sumienie było w pewien sposób uspokojone. No przecież jesteśmy święci, przecież przyszliśmy do świątyni, tak? Ale przed Bogiem to nie dochodziło do Boga. To nie była miła woń. I my w dzisiejszych czasach możemy w taki sam sposób żyć. Też możemy stać się religijnymi Żydami, którzy nie byli mili przed Bożym obliczem, których modlitwa nie docierała do Niego. Modliłem się jakiś czas temu, że Bóg mi pokazał, kim On jest. Pokazał mi między innymi, że jest miłujący, ale i groźny. I konsekwentny. Aż bojaźń po prostu mnie przeszywała. Z drugiej strony jednak jest napisane, straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego, tak? Tak jest napisane, chyba to w Hebrajczyków jest napisane, tak? Nie pamiętam dokładnie. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Ale Dawid, kiedy źle uczynił wobec swojego ludu, tam chodziło o to policzenie ludu, Bóg powiedział, że źle uczyniłeś i musi spać sąd na was. Albo przyjdzie wróg, albo Bóg po prostu dotknie tak palcem karzącym waszego narodu. Dawid nie wybierał wroga. Chociaż to było, można powiedzieć, mniejsze straty. On powiedział, wolę wpaść w ręce Boga żywego. Nawet jeżeli to ma być po prostu trudną konsekwencją dla mnie. Tak umiłował Boga, że powiedział, wolę wpaść w Boże ręce, karzące, ale być w Bożych rękach, niż być w obcych rękach. Tak powiedział. I taka jest, takie są różne natury Boga żywego. Mówimy o tym, że On jest miłością. Mówimy o tym, że Jego miłosierdzie trwa na wieki, Jego miłosierdzie trwa na wieki. Jest też srogi, jest też groźny, tak? Ale jest też kimś, komu się składa ofiary i komu się składa dziękczynienie, komu się składa cześć. Przed którym modlitwa ma być jak kazidło. I każdy z nas jest powołany do tego, aby stawać przed Bogiem i być tym kapłanem Boga żywego. Każdy z was powinien mieć miejsce w swoim życiu, kiedy wchodzisz w to miejsce świątyni, przychodzisz najpierw na... jak tam jest w tym psalmie napisane? Przedsionki świątyni, tak? Czy na dziedziniec, najpierw przedsionki, tak? Jest, psalm mówi, że lepiej przebywać w przedsionkach świątyni Bożej, czyli takim tym na progu świątyni Bożej. Jeszcze nie wejść tam dalej, niż być w namiotach bezbożnych. Ale najpierw wchodzimy w te miejsca, dopiero potem przybliżamy się do Boga i dopiero potem spotykamy się z Nim. Każdy z nas powinien mieć to miejsce, kiedy wchodzimy do miejsca najświętszego. Dlatego, że zasłona została rozdarta, jesteśmy rodem kapłańskim. Jeżeli chodzi o czas naszej modlitwy, czy czas naszego uwielbienia, czy czas naszej społeczności z Bogiem, musimy bardzo mocno pamiętać, że wszystko, co czynimy, żeby było naprawdę na chwałę Bożą, żeby to było miejsce namaszczenia Bożego. Aby nie czynić rzeczy, które będą jakimś przyzwyczajeniem, czy martwym ceremoniałem. Zawsze, kiedy przechodzimy w modlitwie, szczególnie jak jesteśmy na zgromadzeniu razem, szukajmy tego miejsca, aby Boża obecność nas dotknęła, abyśmy spotkali się z Bogiem, aby to był ten moment, kiedy Twoja modlitwa jest jak miła woń przed Bogiem. Nie dajmy się po prostu w żaden sposób zamknąć w jakąś religię czy w jakieś takie martwe postępowanie. Bóg jest Bogiem żywym, o tym mówiliśmy, tak? Potrzebujemy tej szczerości przed Bogiem. Mówimy o wielu rzeczach ostatnio, w jaki sposób te rzeczy ująć, w jaki sposób żyć w tym miejscu, czy w tym miejscu, czy w tym miejscu. Nie bądźmy obłudni przed Bogiem. Bądźcie bardzo szczerzy. Bardzo szczerzy. Niech to będzie ta żywa ta ofiara całopalna. Bądźcie tą żywą ofiarą. Złóżcie siebie samych na ołtarzu przed Bogiem. Aby to była miła woń dla Pana. Aby to było też miejsce, kiedy w domu, czy razem ze zgromadzeniem oddajesz Bogu chwałę, wywyższasz Go. Jest to miejsce kadzidła, jest to miejsce po prostu, gdzie w niebie cherubini cały czas śpiewają Bogu święty, święty, święty. Tam jest miejsce, tam jest kadzidło, tam są gromy, tam jest czasami głośno, jest czasami cicho, jest niesamowicie. I myślę, że Bóg również będzie nas prowadzał w taką realność tego miejsca, aby świątynia Boża była pośród nas. Aby świątynia Boża była pośród nas. Szczególnie jako zgromadzenie. Musimy nauczyć się, i to jest apel do nas wszystkich, nauczyć się wchodzić do świątyni Bożej. To jest bardzo trudne, bardzo duża odpowiedzialność. Łatwo to stracić. Łatwo to stracić. Potrzebujemy się przebrać w szaty, mówię to w duchowy sposób, w czyste lniane szaty. Musisz przygotować swoje serce przed Bogiem, złożyć ofiarę za swoje grzechy, za grzechy ludu i przyjść przed Boga. Amen. A jeszcze krótko się podzielę. Myślę, że do w pół do skończę. Też parę myśli chciałem powiedzieć. Też w czasie uwielbienia mi przyszły do serca. Wiecie, tak jak była ta pieśń, że Twoje imię jest jak miód na ustach mych, po prostu. Ja bardzo, bardzo dobrze się czułem, kiedy my to śpiewaliśmy. I wiecie, dotarło do mnie, że często dla nas to jest tylko teoria. Że to nie jest tak, że my cały czas żyjemy, powiedzmy, w takim miejscu, kiedy te wyznanie jest szczere i prawdziwe, kiedy naprawdę to imię Jezus jest dla nas jak miód, tak? Że ja powiem więcej, nawet myślę, że bez Ducha Świętego jest niemożliwe być w miejscu, w którym jest to dla nas szczere wyznanie, że imię Jezusa jest jak miód dla
naszych ust, tak? Ale to jest stan, który mamy odnajdywać w naszym życiu, myślę, że każdego dnia. I myślę, że właśnie jedną z najważniejszych rzeczy jest poznanie Boga. Tak myślę, dlatego że bez poznania Boga my nie jesteśmy w stanie wyznawać, że On jest dla nas jak miód. Tak? Jeśli nie znam Boga, to po prostu co? To Bóg jest obcy dla mnie. Tak? Mamy tam jakieś swoje wyobrażenia. I to, co w Ozeasza 6,6 Bóg mówi, że miłości chce, a nie ofiary i poznania Boga nie całopaleń, że te właśnie rzeczy dwie bardzo się z sobą wiążą. Tak? I Bóg wtedy to powiedział do Izraela, to co Marcin mówi, że oni gdzieś skończyli w miejscu, gdzie pewne rytuały zostały, ale Bóg mówi, ale tak naprawdę mi chodziło o miłość. Ja chciałam, żebyście wy mnie poznawali, żeby było poznanie Boga, żebyście rozumieli, żebyście widzieli, że wszystko, co się dzieje dobrego, to są moje błogosławieństwa. Że wygrywacie bitwy, bo ja jestem, tak, że macie co jeść, bo ja jestem i tak dalej, tak, że nie chorujecie, bo ja to wszystko czynię. Ale to wszystko Bóg pragnął, żeby sprawiało po prostu, że oni będą kochać Boga. I myślę, że dla nas jest to jedna z najważniejszych rzeczy, to jest poznawanie Boga, tak? Poznawanie Boga. I w Psalmie 27 Dawid mówi takie słowo, czwarty werset. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Bo skryje mnie w dzień niedoli, w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę. Teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie Jego będę składał ofiary przy okrzykach radości, będę śpiewać i wysławiać Pana. I Dawid tutaj właśnie on mówi tak, że on przychodził do świątyni, by oglądać piękno Pana. Że, i to było coś, mówi, że jeśli miałbym wybrać ze swojego życia jakąś rzecz, przy której chciałbym trwać i tą jedyną rzecz w swoim życiu, to on mówi, to ja o tą jedną rzecz Ciebie, Boże, proszę. Żebym mógł być w świątyni, ale nie tylko po to, by być, ale by w tej świątyni mieć prawdziwe spotkania z Tobą i by poznawać Twoje piękno i by oglądać Twoje piękno. I mówi, ze wszystkich rzeczy na ziemi, a powiem Wam, to był największy król w tamtych czasach. On miał wiele kobiet, tak? On miał bogactwa, miał ziemię, wszystko. Ale mówi, z tego wszystkiego, Boże, ja Cię proszę o tą jedną rzecz. Bym mógł spotykać się z Tobą, bym mógł oglądać Twoje piękno. I później też mówi, bo skryj mnie w dzień niedoli. I on, wiecie, też on widział, że te piękno Boga objawia się w tym, że Bóg go ratował. To jest też poznawanie Jego piękna. To jest poznawanie Jego dobroci, że kiedy mamy ucisk, kiedy mamy problem, kiedy gdzieś jest walka w naszym życiu, czy choroba, i kiedy po prostu Ty zaczynasz wołać, Ty Go szukasz i On odpowiada w sposób taki, że wybawia Cię i uwalnia Cię od Twojego utrapienia. Ty w tym momencie poznajesz Jego piękno, Jego dobroć, Jego miłość, Jego wierność, Jego łaskę. Ja też wierzę, że jedna z większych, wiecie, wspaniałych cech Bożych to jest wierność. To jest wierność i my się możemy opierać często na Jego wierności, dlatego że Dawid mówi, Twoja wierność jest tarczą i puklerzem. To znaczy, ja się mogę schować. To znaczy, że jeśli jest ciężka sytuacja, jeśli wróg napiera, mówi, ale ja Ciebie szukam, to ja wiem, że Ty odpowiesz, bo Ty jesteś wierny. I wiem, nawet jeśli to trwa jakiś czas, nawet jeśli to się nie dzieje tak, że od razu odpowiedziałeś, ja się mogę schować za Twoją wiernością, bo wiem, że Ty odpowiesz. I wiecie, te poznawanie Boga, ja chcę powiedzieć o paru sprawach, w jaki sposób my poznajemy Boga. Oczywiście najważniejsze to, w jaki sposób poznajemy, wierzę, to jest przez Słowo, to jest przez Jezusa, tak? Ale też jest powiedziane w Psalmie 19, drugi werset, jest powiedziane takie słowo. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Firmament to jest ziemia. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament, jako planeta nasza, ziemia, ona głosi dzieło Jego rąk. I w tym też jest poznanie Boga. Tak? I wiecie, my ostatnio tam z młodzieżą nieraz, ja tam nieraz jeżdżę, oni sobie zażyczyli, żeby mieć studium Apokalipsy świętego Jana i tam Ania prowadzi z nimi to studium. I czytaliśmy, jest taki czwarty rozdział objawienia, 11 werset, gdzie jest powiedziane, w ogóle czwarty rozdział jest opis tej chwały, tak, że jest 24 starców, są różne stworzenia, jest cały czas uwielbienie, chwała. I między innymi ten 11 werset mówi, i to się cały czas dzieje, słuchajcie, to się teraz nawet dzieje. I ta chwała, w jaki sposób oni czczą Boga. 11 werset mówi, godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. To jest jeden z fundamentów uwielbienia, że to Ty stworzyłeś wszystko i z Twojej woli wszystko zaistniało i ma życie. Gdyby nie Bóg, nas by nie było. I nie doświadczałbyś rzeczy złych, ani dobrych, po prostu by nie było Cię. Samo to, że jesteś, że masz byt, że masz życie, to już jest powodem, żeby uwielbić Boga. Bo nie byłoby nic, jeśli Bóg by Cię nie stworzył i nie zaistniałbyś w ogóle. Tak? I tu jest, i te stworzenia, one też są tylko dlatego w niebie, że Bóg je stworzył. I one oglądają piękno Boga, i po prostu ich cały styl życia to jest uwielbianie Go, tak? Ja tak to rozumiem w ogóle. Wiecie, że kiedy... Ja wiem, bo my tutaj nieraz mamy takie momenty. Mamy takie momenty, że się tak w taki sposób spotykamy z Bogiem, że albo w taki sposób Jego obecność doświadczamy, łaskę Jego doświadczamy, że wszystko, czego pragniemy w sercu, to jest Go uwielbiać. I dlatego, słuchajcie, w niebie cały czas jest uwielbienie i to nie działa na tej zasadzie, że oni mają nakaz. Ja wierzę, że to jest tak, że nie da się Go nie uwielbiać, jeśli Ty naprawdę stoisz przed Nim i po prostu Go widzisz. I poznajesz Jego chwałę, poznajesz Jego miłość, Jego piękno. Nie da się Go nie uwielbiać. Dlatego to nie jest nudne, że tam jest uwielbienie, bo nieraz tak sobie mówię, co tam w ogóle, tak? Myśli, tylko tu. Tak, tak, bo mówię, my jesteśmy w innej rzeczywistości. W każdym razie, słuchajcie, można poznać Boga w Jego stworzeniu. I chcę teraz przeczytać pewne wersety, które dla mnie kiedyś były wielkim objawieniem. Wielkim objawieniem, dlatego że ja nie wiem skąd ja miałem takie pojęcie, ale miałem takie pojęcie, że cała ta ziemia została stworzona dla Boga. Że zwierzęta, rośliny, że to jest wszystko dla Boga, że wszystko, co żyje, chwali Pana, ale to wszystko dlatego, bo to wszystko zostało stworzone dla Boga. I powiem wam, że nie zostało stworzone dla Boga. Ale ziemia została stworzona dla człowieka. Bóg zmyślał dla człowieka, dla nas ją stworzył. Jeśli zaczniesz tak myśleć, patrząc na to wszystko dookoła, że to jest tak, jak dom przygotowany dla ciebie, to też to sprawi, że będziesz chciał uwielbiać. I zobaczcie, druga Mojżeszowa, od 8 wersetu, pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, od 8 wersetu jest taki opis. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia. Bóg stwarzał rośliny z myślą o nas, żeby były przyjemne dla naszych oczu i żeby miały owoc, który będzie nam smakował. Przecież Bóg nie stworzył do jedzenia dla siebie, bo Bóg się tym nie żywi, tak? Rozumiecie to? Wiecie, kiedy ja kiedyś naprawdę Duch Święty mi to tak objawił bardzo, my byliśmy wtedy w Przybyszowie, myśmy mieli wtedy tylko niewiele, bo mieliśmy drzem, ryż i śmietanę, i cukier. Ale pamiętam, jak ja to zacząłem jeść, to do mnie dotarło, że to wszystko, ja smakuję to, co stworzył Bóg. Tak? My wiemy, że dzisiaj jest wiele przetworzonych produktów, tak? Niekoniecznie nawet zdrowych i smacznych. Ale słuchajcie sobie, wyobraźcie sobie, że kiedy Adam został stworzony, tak, Bóg ten wszystko stworzył, ten ogród, drzewa, owoce i sobie wyobraźcie, że jego ten pierwszy kontakt z tymi wszystkimi rzeczami, że podchodzi do jakiegoś drzewa, tak, jest jakieś, nie wiem, brzoskwinia, cokolwiek, po prostu jabłoń, banany i on to bierze, tak. I ojciec się patrzy na jego reakcję, tak, i on bierze tego gryza i tak. I Bóg chce, żebyśmy my się tym cieszyli. I chce, żebyśmy jego uwielbiali za to. Bo to jest stworzone dla nas. To jest stworzone dla nas. Dalej słuchajcie. 18 werset. Potem rzekł Pan Bóg, tak więc Bóg go oglądał w tym ogrodzie i potem Pan Bóg mówi: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. 2:18. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nadaje jej człowiek. Nadał wtedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu, ptactwu niebios, wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wiecie, ja nie wierzę, że to jest tak, że Bóg był zaskoczony, że się nie znalazła odpowiednia pomoc, tak? Wśród zwierząt. Ale Bóg stworzył zwierzęta, ptactwo dla człowieka. To jest niesamowite. I on miał relację z tym światem zwierząt. Bóg przyprowadził je do niego. To znaczy, one przyszły do niego. Rozumiecie to? Przyszły, a on sam nadawał im nazwy. Bóg zostawił to dla niego. Ty sobie to nazwij. Wiecie, to jest, dlaczego my dzisiaj lubimy tak? Dlaczego żyjąc, powiedzmy tak, w betonie, po prostu mamy te pragnienie nieraz gdzieś wakacje uciec w przyrodę. Wiecie, to jest tęsknota za tym, do czego Bóg nas stworzy, między innymi też. Tak? Bo Bóg nie zrobił tak, że nie zbudował wieżowca i nie umieścił tam Adama po prostu, tak? Z boiskiem, z betonu. Ale ten świat naprawdę, to jest coś, do czego po prostu my tęsknimy często, to jest w naszych sercach, ale powiem wam tak, to jest czas wakacji, my jeździmy i chciałbym, żebyśmy ten czas też spędzali z tą świadomością. Jest całkiem inaczej, kiedy z tą świadomością patrzysz na to wszystko. Kiedy zaczynasz korzystać z tego wszystkiego z myślą, że to zostało dla ciebie stworzone. Wtedy zaczynasz dziękować Bogu. Ja naprawdę, ja już mówiłem to, ale powiem wam, kiedy właśnie ja przeżywałem ten czas takich objawień tego, Ja miałem moment naprawdę, kiedy leżałem wieczorem tam w Przywyszowie, w tej chacie i mnie tak rozsadzała chwała, że ja myślałem, że wybiegnę w nocy i będę krzyczał. Dlatego, że takie objawienie, że to wszystko jest w ogóle dla mnie, tak? Że chodzisz, patrzysz, trawa, no super, Boże, to zrobiłeś, mech w lesie, tak? Wszystko, to jest w ogóle inny wymiar, naprawdę. I miałem właśnie ten moment, kiedy takie tam te motyle są niesamowite, tak jak u nas, nie ma, jakiś taki duży, przyleciał kolorowy i siadł na mnie. Ja się zacząłem zastanawiać, sobie myślę, a po co to w ogóle jest? A to siadło mi na kolanie, takie trzepocze tym, no w ogóle przepiękne. Myślę sobie tak, do jedzenia to nie nadaje się. Po co, Boże, to zrobiłeś, tak? Dla mnie. I wiecie, żeby cieszyło oczy. Żeby cieszyło oczy. I pomyślałem sobie tak, ludzie, jakby to zniknęło. Nagle pomyślcie sobie, że znikają ptaki. Tylko ptaki. No dół by był trochę, tak? Jest, coś brakuje, coś jest słabiej, tak? I po prostu tak, że naprawdę patrzmy na to, że to jest wszystko dla nas, żeby nas cieszyło. Oczywiście chcę zaznaczyć, że weszło skażenie, tak? Te stworzenie. I dlatego ja uważam, że przez różnorodność bogactwa my poznajemy w tym Boga, niekoniecznie przez naturę teraz tego stworzenia. Dlatego, że w naturę uważam, że wszedł przez grzech, weszło zepsucie, weszło skażenie przez szatana, tak? Tak samo jak z człowiekiem się stało. Że dzisiaj my patrząc na człowieka, niekoniecznie widzimy Boga. My widzimy w kształcie, tak? Że Bóg ulepił, stworzył, to tak. Ale z natury to my wiemy, że niekoniecznie, tak? Nawet my nie zawsze objawiamy tą naturę Bożą, a zdarza się, że nam bliżej nieraz do diabła. Zdarza się, tak? Kiedy nienawidzimy, kiedy się gniewamy, kiedy krzyczymy, złościmy się, tak? Nie, absolutnie wtedy nie objawiamy Boga. I tak samo jest ze światem przyrody, tak? Tak samo. Wtedy, słuchajcie, nic się nie jadło, nic się nie zabijało. Nie było tej rzezi, która dzisiaj występuje w przyrodzie. I moje zdanie jest takie, że my wrócimy do tego momentu. Że świat wróci, tak? Że są opisy tego tysiąclecznego królestwa, gdzie jest napisane, że znów baranek będzie się pasł z lwem. Są takie opisy. Myślę, że ja wierzę, że tak będzie, tak? Dlatego, że Bóg jest miłością, jest światłością bez żadnej ciemności. Kiedy już będzie tak jakby zniszczona śmierć, tak? Diabeł związany, wyrzucony, to wrócimy do tego modelu, który Bóg miał na początku. I oczywiście teraz to, w jaki sposób też poznajemy Boga, przede wszystkim, uważam, to jest w Jezusie. Tak? To jest oczywiste. 14 ten rozdział mówi Ewangelii Jana 14:7. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali, odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie. Filipie, kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Więc cała służba Jezusa to jest Ojciec. To jest Ojciec. I to jest największe poznanie Boga. Tak? Jezus mówi, jeśli ty chcesz znać Ojca, to mówi, patrz na mnie, Ojciec jest identyczny, bo ja robię tylko to, co mi Ojciec mówi. I teraz, w jaki sposób przyszło to poznanie? Przede wszystkim jako Zbawiciel. Jako Bóg, który przychodzi ratować, zbawiać. Przede wszystkim. To jest całe objawienie, które Jezus przyniósł. Boga, to jest Bóg, który kocha człowieka, to jest Bóg, który oddaje swego Syna, to jest Bóg, który przychodzi, aby uwolnić, aby uzdrowić, aby przebaczyć grzech, aby zniszczyć konsekwencje grzechu, aby złamać wszelką niewolę diabła w naszym życiu. To jest poznanie Boga. I to poznanie Boga, ono też, wierzę, jest w tym, że jest to dla wszystkich. Ja tak uważam, że to jest bardzo ważne. Różne ja słyszałem nauczania, w różny sposób niektórzy to przedstawiali. I wiecie, ja powiem szczerze, naprawdę nie lubię czegoś takiego, kiedy się mówi w taki sposób, że Bóg wybiera ludzi do zbawienia. Wierzę, że to jest tak, że Bóg w swojej wszechwiedzy, on może wierzyć, kto uwierzy, kto nie uwierzy, kto tak, ale to nie jest Ewangelia. Jeśli ja bym stanął dzisiaj na placu w Świdniku i powiedział, Bóg niektórych z was chce zbawić. To jest kompletnie sprzeczne z przesłaniem Ewangelii. 2 Koryntian 5 mówi tak. 14. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł. A zatem wszyscy umarli, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Jezus umarł za wszystkich. On nie umarł za wybranych, on nie umarł za niektórych. Chrystus umarł za wszystkich, tak? I to, w jaki sposób my mamy głosić światu Ewangelię, mamy głosić: Chrystus umarł za wszystkich. I każdy, kto uwierzy, i każdy, kto się uniży, wyzna grzechy i będzie wzywał Jego imienia, będzie zbawiony. I w tym jest poznanie też Boga. W tym jest poznanie Jego miłości. Jeśli sobie pomyślisz, że dzisiaj weź sobie cały świat, weź sobie wszystkich grzeszników, morderców, terrorystów, cokolwiek, jaki ktokolwiek z nich, gdziekolwiek na ziemi jest, w więzieniu, gdziekolwiek, kiedy on słyszy Ewangelię i on po prostu zniży się przed Bogiem i wezwie Jego imienia i on będzie zbawiony. I w tym jest poznanie Jego miłości. I dalej ten sam rozdział w Koryntian, on mówi taką rzecz. 19 werset. Może 18. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. I teraz jest werset, uważam, jeden z bardziej niesamowitych wersetów, jeśli chodzi o Ewangelię, o ewangelizację. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał w miejsce Chrystusa, prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Tu jest napisane. Tak Paweł miał objawioną Ewangelię, że Bóg w Chrystusie pojednał z sobą cały świat, nie poczytując im ich upadków. To jest niesamowite. To znaczy, ja to zrobiłem kiedyś z Magdą, że myśmy byli właśnie u pewnego małżeństwa i ja się dzieliłem tym. I mówiłem, że Bóg z wami już się pojednał. Wy nawet nie musicie Go prosić o to, wy nie musicie myśleć w taki sposób, że coś Bóg musi zrobić, bo Bóg w Chrystusie, kiedy Chrystus umierał, On się pojednał z każdym człowiekiem na świecie i każdemu przebaczył grzech i nie poczytuje tego grzechu. Ale żebyś ty z tego skorzystał, to musisz tego zapragnąć. Musisz w to uwierzyć, musisz się uniżyć i poprosić o to, żeby to się stało twoją własnością. Ale to się już stało na krzyżu. I Bóg wtedy, Duch Święty, wstąpił na to małżeństwo. Oni zaczęli płakać, bo niesamowita rzecz się działa wtedy, tak? Niesamowite. Spotkali się z miłością Bożą, bo Duch Święty poświadczył te słowo, że w Chrystusie to się stało. To jest niesamowite. I to jest to, że to jest to, co tu jest powiedziane, że my w miejsce Jego sprawujemy. Ktoś mówi, musi ludziom o tym powiedzieć, bo Jego nie ma, tak? Jezus stąd odszedł, ale my zostaliśmy i w miejsce Chrystusa my musimy to robić. Mówić, prosić ludzi, pojednajcie się z Nim, bo On już się z wami pojednał. I wiecie, to też my tak często lubimy, może nie często, ale zdarza nam się osądzać tych ludzi. A wiecie, że Bóg w Chrystusie im przebaczył? Co to znaczy? Bóg pragnie jednego. Niech się oni o tym dowiedzą i niech oni przyjdą i skorzystają z mojej łaski, która w Chrystusie już jest dla nich im dana. Jeśli my stoimy w takim miejscu, że osądzamy niewierzących ludzi, to my robimy pracę diabła. Mówię wam szczerze. To nie jest nasza robota. My mamy im przyjść do nich z poselstwem. Bóg cię kocha. Bóg już ci przebaczył w Chrystusie. Przyjdź, skorzystaj z tego daru łaski, tak? Więc wiecie, i wielu ludzi zastanawia się też, tak? Jeszcze niewierzących, jaki jest Bóg. I to jest ważne. To jest straszne, że ludzie nie znają pism. Tak? Często, niestety w naszym kraju, który jest bardzo religijny, ale ludzie nie czytają sami Ewangelii. Ja też, ja wiecie, nie czytałem i kiedy ja się nawróciłem, zacząłem czytać, sobie myślałem, Ja oglądałem różne filmy o Jezusie, ale w żadnym filmie oni nie pokazali tego, co ja zacząłem tu czytać, tak? Że tysiące, tłumy chodziły za Jezusem. Jak on ich siedział, jak uzdrawiał po prostu całymi dniami, jak był z nim, jak im okazywał miłość, jak przebaczał wszystkim, kochał. To jest poznanie Boga. I powiem wam, Jezus dzisiaj jest ten sam. Ale Go nie ma tu. Jesteśmy my. I chce użyć nas, żebyśmy my byli z tymi ludźmi, umieli być tak, jak On umiał z nimi być. Nie by ich osądzać, by ich kochać, by im mówić o Bogu, jaki jest Ojciec, by mówić o miłości, by uleczać ich choroby, by uwalniać od złych duchów, że to jest to, co Jezus chce nas użyć, ale to, co Marcin powiedział, my musimy być oddzieleni, żeby to się działo. Tak? Wiecie, ja ostatnio miałem takie pewne refleksje, też mieliśmy chrzest ostatnio, ja się zastanawiałem nad tym i wiecie, myślę, że my nieraz traktujemy pewne rzeczy jak jakieś takie sakramenty w Kościele katolickim. Przyjąłem Jezusa, miałem tą modlitwę, wziąłem chrzest kiedyś, zostałem ochrzczony duchem i to jest wszystko. I raz w niedzielę pójdę do zboru i to jest wszystko. Wiecie, to jest ja naprawdę zobaczyłem, to jest takie nieporozumienie. Jezus powiedział, to prawda, Jezus powiedział, że kto uwierzy i ochrzczony będzie zbawiony, tak? Ale następny werset mówi, ale takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Że w imieniu moim, tak, będą demony wypędzać. Na chorych będą kłaść ręce. Będą mówić innymi językami, tak? To jest dopiero normalne. Nie, że ja zostałem ochrzczony kiedyś, dostałem ducha kiedyś, I kilka lat już nie mam żadnych przeżyć i doświadczeń z Bogiem, tak? Ale chodzę sobie do zboru czasami, po prostu chodzę, tak? Spożyję wieczerze, w sumienie uciszę. Wiecie, to nigdy nie było planem Bożym dla nas. Planem Bożym było to, żebyśmy byli pełni ducha. Żeby Jezus żył przez nas. Żeby Boże życie manifestowało się w każdym z nas. To jest przez znaki i cudy. I cuda. To jest Jego wolą. I to jest coś, co ja mówię. My nie możemy się nigdy zgodzić na życie bez tego. Nigdy. Mamy szukać. Mamy kołatać. Jeśli coś nie gra, jeśli jeszcze tego nie ma, jak powinno być, Boże, dlaczego nie ma? Boże, pokazuj. Boże, oczyszczaj. Boże, mów. Pokazuj. Przynoś objawienie, tak? I wiecie, jest jeszcze następna rzecz, w jaki sposób poznajemy Boga, ale to jest prawie to samo, tak? Ale to jest przez Ducha Świętego. To jest przez Ducha Świętego, że jest napisane, że nikt nie może poznać Boga, jak tylko Duch Pana. Tak? I Duch Pana nam to objawia. I dlatego ja mówię, każde przeżycie z Duchem Świętym, ono sprawia, że my zaczynamy poznawać Boga. Tak? I to, że mówię, że On się staje jak miód na naszych ustach, ja wiecie, ja dzisiaj często, ja się przyznam, to nie jest często moim doświadczeniem, tak? Że naprawdę szczerze mogę powiedzieć, że to jest miód, nie? Ale pamiętam właśnie ten moment nawrócenia, że tak powiem, to no, szaleństwo zupełne. To był miód do potęgi, że tak powiem, naprawdę. I to jest właśnie, to jest to, że my w tym musimy trwać i musimy tego szukać. Tego zachwycenia się Jego obecnością. Dlatego, że wszystko inne to jest teoria, ja wam powiem. Yonggi Cho, on powiedział taką rzecz kiedyś. Ja naprawdę się całkowicie z tym zgadzam. On powiedział, możesz wszystkie wersety o miłości Bożej nauczyć się na pamięć. I możesz chodzić pustym i nieszczęśliwym człowiekiem. Jeśli Duch Święty nie ożywi tego w twoim sercu, nie będziesz w stanie cieszyć się niczym z tych rzeczy. Jest konieczność naszej relacji z Duchem Świętym. To jest konieczność dla nas. Konieczność. Tylko Duch Święty, ja, tak samo jak wam powiem prosty temat, tak, że Bóg jest naszym Ojcem. No my to wiemy, tak. Olek Nowicz, a mi się przypomina, jak on właśnie mówi, że gdzieś byli kiedyś na konferencji i chyba w Stanach to było, ale nie, nieważne, a gdzieś byli, tak. I były różne pokoje, tak, była konferencja zorganizowana i ludzie, różne tematy były, tak. Jego żona sobie wybrała o ojcu, tak? Temat ojca, Bóg ojciec, tak? Bóg ojciec, jako ojciec. No on oczywiście sobie pomyślał, co to za temat w ogóle. Nie poszedł na to, tak? I później ona przychodzi i on mówi, to jest jego reakcja była, tak? Że ona wraca z tego spotkania zapłakana i staje przed nim, mówi Bogdan, mówi, Bóg jest moim ojcem, tak? I płacze. I on bardzo duchowo spojrzał się i mówi, no i co oni ci powiedzieli? No i co? To ty nie wiedziałaś, że on jest twoim ojcem? Przecież to jest normalne, że on jest ojcem. Tak? On mówi, on jeszcze sam wtedy nie wiedział, o czym on mówi, tak? Później musiał przyjść czas, kiedy on dostał objawienie, co to znaczy, że Bóg jest ojcem, tak? I w Rzymian czytamy, że Duch Święty poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi i w tym duchu zaczynamy wołać Abba, to jest tatusiu. To się dzieje przez Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty przynosi tą realność do twego serca, wtedy jesteś w stanie stanąć i mówić tatusiu i ty możesz płakać i doświadczać tej miłości Ojca z nieba. Ale to jest wszystko, dzieje się przez Ducha Świętego. Ale naprawdę widzę, że to jest podstawowa rzecz, której my potrzebujemy. Poznawanie Boga. Wszystko inne wyrasta potem z tego. Wszystko inne. Kiedy my sami doświadczamy Jego. Tak? I wiecie, też wzrost widzę duchowy. Ja może przeczytam taki werset. Ten Rzymian, wiecie, 6 rozdział, kiedy tam jest ta mowa o chrzcie. I później jest taki werset, już do Chrzest tam jest powiedziane, tak, że chrzest mówi o naszej śmierci w Chrystusie, o naszym zmartwychwstaniu w Nim. Ale później 11 werset mówi tak. Do tych ludzi, którzy właśnie się chrzcili. Może wcześniej, od 9. Od 8. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwstały Chrystus już nie umiera. Śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. I teraz on mówi tak. Podobnie i wy, 11 werset, uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Wiecie, i chrzest, on ma moc, ale on nie jest takim sakramentem, że ja się ochrzciłem, a później po prostu w ogóle nie przyjmuję stylu życia, o którym tu mówi Paweł i wszystko będzie super w moim życiu. Absolutna bzdura. Chrzest, jak ja rozumiem, wiecie, to co Jezus powiedział, że kto uwierzy i ochrzczony zostanie, ja rozumiem to w taki sposób. Jest głoszona Ewangelia i ktoś zaczyna wierzyć. Co to znaczy wierzyć? On zaczyna się z tym zgadzać. Do niego dociera, faktycznie to jest prawda. Ja zgadzam się z Jezusem. Ja zgadzam się z poselstwem Jego Ewangelii. Tak? Ale jeszcze on nie do końca decyduje się tak żyć. I my wiemy, że to są takie momenty, tak? My znaliśmy ludzi, on jest wierzący, ale on już 2 lata jeszcze nie jest ochrzczony. Dlaczego? Bo on wie. Bo on czuje, co znaczy chrzest. Że chrzest to znaczy, okej, okay, ale ja się decyduję teraz na 100% żyć tak, jak wierzę. I tylko taki chrzest zbawia. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie. To jest tak, jak też Kuba mówiła, tak sami obraz miałem od Ducha Świętego. To jest tak, tak, że poznaje mężczyzna kobietę. Ona mu się podoba. No dobrze. Ale on się nie chce jeszcze decydować na żadne małżeństwo. I nic nie ma z tego. Co z tego, że jemu się podoba? Tak? I chrzest jest czymś samym. Ja już słyszałem o Jezusie. O, fajny jest ten Jezus, tak? No ale trzeba zostawić tak wszystko, pójść za Nim. A mam pewne rzeczy, o których dzisiaj wiem, że nie za bardzo chcę zostawić, więc jeszcze na ten chrzest sobie czekam, tak? No tak, to, ale to, i to jest dobre, ja wam powiem, to jest dobre. Trzeba dojść naprawdę do miejsca decyzji. I wtedy jest chrzest. O to Jezusowi chodziło. I w momencie, kiedy się decydujesz, tak, Panie, ja po prostu decyduję się. Ja rozumiem, że ja na krzyżu umieram z Tobą, abym żyć nowym życiem dla Ciebie i dla Ojca. I wtedy idę pod wodę i ten chrzest jest wtedy dowodem na to, tak? To jest mój pogrzeb i moje zmartwychwstanie. Pogrzeb dla starego życia, dla świata, dla grzechu i zmartwychwstanie, tak jak tu jest powiedziane, żebyśmy oddawali siebie jako żywych, tak? Dla Boga i członki nasze na oręż sprawiedliwości. I wiecie, nam często brakuje tej świadomości. Ludziom, którzy się chrzczą, brakuje tej świadomości. On się ochrzcił. Nieraz to jest tak, wiecie, jak z pierwszą komunią. Ja miałem chyba raz pierwszą komunię. To była pierwsza i ostatnia, naprawdę. Moja pierwsza. I ja pamiętam, jak ja tak bardzo się po prostu spiąłem w sobie, żeby stać się dobrym człowiekiem, żeby już nie przeklinać, nie kłamać kolegów pod blokiem. Tak się w ogóle, naprawdę podjąłem taką decyzję, po prostu poszedłem, przyjąłem, odszedłem i tego samego dnia już się załamałem. Po prostu wiedziałem, że żadnej mocy nie ma, nic się nie stało, nic się nie zmieniło, tak? I to jest ważne, żebyśmy tak się nie chrzcili w taki sposób, tak? Ale naprawdę, naprawdę, no. Chrzest, on ma być dowodem, że coś się stało w moim życiu, że jest różnica. Że naprawdę ja poważnie traktuję Chrystusa, podjąłem jakąś konkretną decyzję, tak, w swoim życiu, że chcę podążać za Chrystusem. Ja nie rozumiałem wiele, kiedy mnie chrzcili, ale ja wiedziałem jedno. Tak, Jezu, ja dla Ciebie chcę żyć. I to jest wystarczające. To jest wystarczające, tak? I zanurzyłem się pod wodę z tą świadomością, tak? Że dla mnie to jest świadectwo, Jezu, że ja tak decyduję się żyć dla Ciebie. I to jest, o to chodzi, tak, w tym wszystkim. Dobrze, pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoją miłość. Ojcze, ja chcę Ciebie prosić teraz o ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Ciebie. Ja, Ojcze, chcę Cię prosić, Panie, potrzebujemy poznawać Ciebie. Potrzebujemy, aby ten obraz Chrystusa był wymalowany w naszych sercach. Abyśmy naprawdę wiedzieli, jaki jesteś. Abyśmy poznali i Twoją miłość, i Twoją świętość. I też, Panie, Twoje drogi byśmy znali. Byśmy umieli chodzić, tak jak, Panie, jest napisane w Kolosan, ku zupełnemu upodobaniu Twojemu, Panie. Przynosząc owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Ciebie, Boże. Ja dziękuję Ci, że jesteś dobry, łaskawy, miłosierny, Panie. Nierychły do gniewu. Że kochasz nas, Panie. I, Panie, też proszę, abyś pomógł nam, pomagał nam stawać się użytecznymi dla Ciebie, dla Twojego Królestwa, dla dzieła Ewangelii, Ojcze. W mocy Ducha Świętego, Panie. I dla chwały imienia Jezus, Panie. Ja, Panie, proszę Ciebie o to, Królu. W imieniu Jezusa, Boże. Amen.